To jest ostatnia książka Vargasa Llosy, tak przynajmniej powieść, tak on deklaruje w takim krótkim komentarzu, który zamieszcza na końcu i pewnie trzeba mu wierzyć, no bo to jest rocznik 36 i on już sporo napisał. Rzeczywiście jest, jak o tym pomyślimy chwilę, to jest absolutny fenomen, bo to jest przecież pisarz aktywny twórczo. No od końca lat 50., w latach 60. napisał te swoje trzy największe powieści, Miasto i psy, Zielony dom i Rozmowa w katedrze. Potem jakby nie traci tempa. On przez kolejne dekady z dość dużą regularnością wydaje kolejne powieści, też tomy eseistyczne, trochę opowiadań, niedużo, ale jednak. Więc to jest gigantyczny dorobek od lat przynajmniej 60. do lat 20. XXI wieku. To rzeczywiście robi duże wrażenie. Jeśli chodzi o fabułę, ona jest dość prosta. To jest też późny Vargas Llosa. Ta jego twórczość z aktualnego stulecia dość znacząco różni się od tego, co pisywał na początku. Te jego wczesne powieści były zawsze bardzo komplikowane, bardzo złożone. Tam się bardzo dużo działo na poziomie formalnym. One były przede wszystkim doceniane za taką inżynieryjną precyzję, z jaką skonstruowane były te historie. Tu Zielony dom jest świetnym przykładem powieści, która jest jak puzzle, które wydaje nam się, że śledzimy kilka różnych historii, one się składają w jedną całość. Ta późniejsza twórczość, do której należy się rzeczy, to Dla pani Tacisza, to jest już literatura spokojniejsza, nie tak skomplikowana, bardzo mało skomplikowana formalnie, pewnie też przyjazna dla czytelników, którzy, nie wiem, mają pewne obawy w stosunku do bardziej eksperymentalnej prozy, chociaż trzeba powiedzieć, że Vargas Llosa, nawet jak eksperymentuje, to jest to zawsze bardzo atrakcyjne czytelniczo, tam zawsze fabuły są ciekawe. I rzeczywiście fabuła, to Dla pani Tacisza, jest dość prostą historią, znaczy mamy opowieść o w sumie prostym człowieku, on ma na imię Tonio, jest krytykiem muzycznym i pewnego dnia przeżywa taką epifanię, bo słyszy wybitnego wirtuoza gitary. Pada w absolutny zachwyt, że to obcuje z najwyższą formą muzyki, jaką dane mu było dotąd poznać, ale krótko potem dowiaduje się, że ten genialny wirtuoz umiera i nasz bohater postanawia napisać książkę biograficzną o tym wybitnym wirtuozie, ale ta książka biograficzna zmienia się w książkę o muzyce ludowej peruwiańskiej, a książka o muzyce ludowej peruwiańskiej zmienia się w ogóle w traktat o tożsamości peruwiańskiej narodowej. I nasz bohater przeżywa wzloty i upadki, szuka materiału, żyje jego życiu osobistym, dzieją się różne rzeczy. To jest trochę taka opowieść o historii człowieka i jego książki, ale zawsze w tym kontekście z tym wielkim tematem, który podejmuje. No i tutaj jest ten formalny element jednak pewnego, może eksperyment to duże słowo, ale pewnej zabawy, którą wprowadza Vargas Llosa na poziomie formalnym, czyli to, że rozdziały opowiadające o historii Toniego przeplatają się z, jak zdajemy sobie sprawę dopiero jakby w trakcie lektury, fragmentami tego jego traktatu. Czyli czytam jeden rozdział o jego historii, drugi będący rozważaniami o muzyce, a potem w ogóle o tożsamości Peru. I to się w pewną całość płynnie łączy.
Tak, autor wielokrotnie podkreśla, że muzyka przełamuje bariery klasowe i ona idzie od najniższych warstw do najwyższych. I co pan sądzi o tej tezie? Jakby główny bohater cały czas broni tej tezy, że muzyka zjednoczy naród i on też próbuje to wypromować w tej książce. Świetnie pan to ujął w tłumaczeniach, że ta książka, tak jak pan wspomniał o researchu, ta książka wręcz ona zachęca, żeby posłuchać muzyki kreolskiej, żeby zrobić swój research, jednak odłożyć ją na chwilę, posłuchać muzyki i wrócić do niej, że te dźwięki tam wręcz tętnią z niej.
To jest bardzo ciekawa propozycja. Myślę, że wciąż bardzo aktualne. Ja znowu to odnoszę do perspektywy polskiej, bo trudno, żeby nie. Jak sobie pomyślimy na przykład, jakie miejsce w naszej kulturze ma muzyka typu disco polo, muzyka biesiadna, która bywa odrzucana, czy z definicji jest odrzucana przez, nie wiem, czy słowo elity jest tutaj słowem dobrym, ale przez tą, załóżmy, nie wiem, bardziej wykształconą muzycznie, czy tak się postrzegającą część społeczeństwa, ale co tak naprawdę stanowi o rzeczywistej tożsamości kulturowej współczesnych Polaków? Disco polo czy jakieś wyrafinowana muzyka, nie wiem, zachodnia czy inspirowana zachodnią? Tu można by pewnie o tym dyskutować, tak jak czyni to Vargas Llosa. To jest w ogóle dość zaskakujące, bo jeżeli pomyślimy o jego dotychczasowej twórczości, jego eseistyce, jego postawie, no to jednak jest pisarz bardzo zaangażowany w sprawy peruwiańskie. On raczej nie był postrzegany, i to mówię eufemistycznie, raczej nie był postrzegany, w ogóle nie był postrzegany jako specjalny piewca ludowości, folkloru i tradycji. On raczej był zwolennikiem wizji Peru jako kraju, który bardziej ciąży ku temu, co hiszpańskie i europejskie, niż ku tej swojej przeszłości, tudzież tożsamości andyjskiej, rdzennej. Bardzo był za to i jest za to tępiony przez część opinii publicznej, bo rzeczywiście to, co miał do powiedzenia Vargas Llosa dotąd często na temat właśnie tego dziedzictwa andyjskiego, no to delikatnie mówiąc, znowu eufemistycznie powiem, budziło pewne kontrowersje. A tu nagle w jego ostatniej powieści rzeczywiście zwraca się ku tej ludowości. Przyznam, że nie jestem pewien, czy on to robi ironicznie, czy to jest jakaś prowokacja, czy rzeczywiście jest to kwestia pewnej refleksji. Niemniej rzeczywiście proponuję spojrzenie na peruwiańskość poprzez to, co ludowe. Tu trzeba jeszcze powiedzieć o jednym bardzo istotnym kontekście, bo fabuła tej książki dzieje się w latach 80., początek 90. XX wieku, czyli bardzo dramatyczny moment w historii kraju, który jest wtedy ogarnięty no, właściwie regularną wojną domową, terrorystyczna, partyzantka, maoistyczna, świetlisty szlak, no, rozpętuje tak naprawdę regularną wojnę, ona się toczy i na prowincji, i głęboko w Andach, ale też dochodzi do zamachów bombowych, krwawych w Limie i w innych miejscach, no głównie Lima była tutaj celem ataków. W rezultacie tej wojny zginęło, szacuje się, co najmniej 70 tysięcy Peruwiańczyków, z czego połowę przypisuje się ofiar tym terrorystom, a drugą połowę państwu, no bo państwo poprzez armię odpowiedziało zbrojną represją, często wymierzoną w Bogu ducha winnych ludzi. Czyli mówimy tutaj o próbie poszukiwania jedności narodowej w muzyce w momencie dramatycznej polaryzacji, polaryzacja jest dość słabym słowem tutaj, dramatycznego konfliktu, który kosztuje ofiary. I znowu mi się wydaje, że to jest boleśnie aktualne, no bo jednak o polaryzacji współczesnych społeczeństw na wszystkich globach, przynajmniej w świecie zachodnim to bardzo widać, mówimy nieustająco i widzimy ją na poziomie politycznym i społecznym. I szukanie pewnego szkieletu, pewnego połączenia, pewnej wspólnej platformy wydaje się być dość istotne. Więc ta książka, znowu, niby jest taka bardzo peruwiańska, ale wydaje mi się, że ją doskonale można czytać i odnosić do kontekstu dużo, dużo szerszego. Polecałbym lekturę tej książki także dlatego, że ona jest no, peanem na cześć sztuki, na cześć kultury, na cześć ludzi, którzy ją robią. Myślę, że w dzisiejszym świecie dość często spotykamy się z takim komunikatem, że czy to muzyka, czy literatura, czy film, czy komiks, i tu można wymieniać długo, że to są albo rzeczy mało istotne, albo po prostu biznes. Znaczy, że po coś to robi, żeby na tym zarabiać, albo w ogóle jest to, a jak nie zarabia, no to nie ma to wielkiego znaczenia. Myślę, że ta powieść jest takim głosem przy okazji, w tej sprawie pokazuje, że kultura, sztuka, różne jej dyscypliny są czymś bardzo istotnym i dla jednostek, dla tych, którzy w jakiś sposób w tym bierzemy udział, ale też właśnie dla całych społeczeństw, czy całych narodów, jak w tym przypadku Peruwiańczyków, że to są rzeczy, które nas konstytuują. I jednak jak na tym pomyślimy, no to kiedy próbujemy zdefiniować, czym jesteśmy jako jakaś zbiorowość, jako Polacy, jako Europejczycy, jako Peruwiańczycy, jako Latynoamerykanie, jako mieszkańcy Krakowa, czy Limy, jakkolwiek zdefiniujemy ten element społeczny, no to kultura będzie tym elementem, który będzie konstytuował tą naszą tożsamość. Nie pochodzenie, nie kolor skóry, nie poglądy, bo przecież mamy różne i tak dalej, tylko kultura na nas wspólnie działa, prawda? Te same odniesienia, to czego słuchamy, co nas wzrusza, do nas przemawia, co oglądamy, jakie cytaty nam przychodzą do głowy, jakie postacie literackie gdzieś tam w nas tkwią. I to jest taka właśnie, moim zdaniem, powieść pokazująca, jak głęboko to w nas siedzi i jak to jest ważne, że są ludzie, którzy piszą książki, malują obrazy, komponują muzykę, grają tą muzykę, tudzież ją śpiewają.
Piękne zakończenie. Przed Państwem tłumacz z wydawnictwa Znak,
Tomasz Mindel.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.